i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
6 listopada 1939 roku w Krakowie Niemcy aresztowali wybitnych polskich uczonych. Ta niemiecka zbrodnia sprzed 80 lat będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Zanim Państwu opowiem o tym, co wydarzyło się w Krakowie 6 listopada 1939 roku, kilka słów o tym, co działo się wcześniej. Niemcy, planując inwazję na Polskę, planując zajęcie ziem polskich, już wtedy, jeszcze zanim padła pierwsza salwa ze Schleswiga-Holsteina, szykowali się do rozprawy z polską inteligencją. Nie mieli bowiem wątpliwości, że aby ujarzmić Polaków, trzeba zlikwidować jej warstwę przywódczą. Trzeba rozprawić się z polskimi nauczycielami, lekarzami, z polskimi duchownymi, z polskimi prawnikami. Jeszcze nie zaczęły się walki o Westerplatte, a już Niemcy zastanawiali się, gdzie zbudować obóz koncentracyjny dla Polaków, których planowano aresztować i wymordować. I takie miejsce znaleziono w pobliżu Gdańska. To był obóz koncentracyjny Stutthof. Już pierwsze dni II wojny światowej przynoszą zbrodnie na polskiej inteligencji. Bardzo często, jeszcze przed wkroczeniem wojsk niemieckich do Polski, przedstawiciele niemieckiej mniejszości narodowej sporządzali listy śmierci. Sporządzali listy tych Polaków, którzy mieli silną pozycję w miejscowym społeczeństwie, którzy trwali przy polskości. Często byli to dawni powstańcy wielkopolscy czy śląscy. Spisywano listy ludzi, którzy byli do eksterminacji w pierwszych dniach II wojny światowej. Te zbrodnie, których doświadczyła polska inteligencja w tych pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach II wojny światowej, nazywa się Intelligenzaktion, akcja inteligencja. Jak się szacuje, w jej trakcie rozstrzelano około 50 tysięcy nauczycieli, księży, ziemian, przedstawicieli wolnych zawodów, działaczy politycznych i społecznych. Drugie tyle, czyli kolejne 50 tysięcy, aresztowano, wysłano do obozów koncentracyjnych. Większość z tych 50 tysięcy również zginęła w okresie późniejszym na skutek czy to warunków panujących w obozach koncentracyjnych, czy też zostało po prostu wymordowanych. Szczególnie brutalnie pacyfikowano polską inteligencję na Pomorzu, w Lasach Piaśnickich, w Miszku pod Świeciem i Lesie Szpęgowskim pod Stargardem. Wymordowano około 23 tysiące Polaków. Ale Polaków mordowano również w Dolinie Śmierci koło Bydgoszczy i w wielu innych miejscach. Większość ofiar tych egzekucji to są właśnie przedstawiciele polskiej inteligencji. Wielu polskich inteligentów trafiło do niemieckich obozów koncentracyjnych, takich jak ten w Stutthofie, który został utworzony właśnie w tym celu, aby tam umieścić przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej żyjących w Gdańsku, czy polskich działaczy na Pomorzu, którzy byli przeznaczeni do egzekucji. Kilka konkretnych przykładów. Franciszek Kręcki, w wolnym mieście Gdańsku dyrektor banku, co dawało mu duże możliwości pracy społecznej. Działał m.in. w Polskim Klubie Wioślarskim, działał w Lidze Katolickiej, wspierał Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Już 1 września 1939 roku został aresztowany. Wkrótce potem trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthof. Tu został rozstrzelany w Wielki Piątek, 22 marca 1930 roku, w masowej egzekucji. Ksiądz Ignacy Charszewski, publicysta katolicki, poeta, autor wierszy, satyr. Kiedy 1 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły w granice Polski, ksiądz Charszewski nie uciekł, został wśród swoich parafian. 5 listopada 1939 roku został aresztowany, więziony z Dobrzynia, najpierw do Chełma, a potem do obozu koncentracyjnego w Stutthof, potem do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Tu w kwietniu 1940 roku 71-letni kapłan został ciężko pobity. Zmarł na skutek poniesionych obrażeń 13 kwietnia 1940 roku. Tu w Kaliszu, na placu Świętego Józefa, 18 października 1939 roku został rozstrzelany ksiądz Roman Pawłowski. Formalnie został rozstrzelany za posiadanie broni, ale to był tylko pretekst. Ksiądz Roman Pawłowski, proboszcz Schocza, wsparł Polaków w sporze z mniejszością niemiecką o szkołę w Józefowie. Spór wtedy, przed wojną, wygrali Polacy, ale Niemcy tej porażki mu nie darowali. 18 października postawili kapłana pod murem i rozstrzelali i zamordowali. Jak się szacuje, bo nie sposób tego dokładnie policzyć, ale jak szacują historycy, 22% ludności polskiej zostało zamordowanych, zmarło w wyniku okupacji niemieckiej. Mówiąc inaczej, na 1000 mieszkańców zginęło 220 polskich obywateli. Dla porównania Belgów zginęło 7, Brytyjczyków 8, Holendrów 22. Obywateli Związku Radzieckiego 116. Żadne inne państwo w czasie II wojny światowej nie poniosło takich strat ludnościowych jak Polacy, a przecież Polaków zabijał również drugi okupant, Związek Radziecki. Tak więc jak szacuje się generalnie te straty polskich obywateli, to 22%. Ale jak się przyjrzymy inteligencji, to liczby te są dużo wyższe. Jak się oblicza, zabito, zamordowano 39% polskich lekarzy, 33% nauczycieli szkół niższych szczebli, 30% naukowców i wykładowców wyższych uczelni, 700 profesorów, 28% księży, to znaczy więcej niż co czwarty ksiądz został zamordowany, 26% prawników. Warto o tym pamiętać, jaki los zgotowali Polakom, niemieccy okupanci. Teraz o wydarzeniach z Krakowa, o tym, co wydarzyło się w prastarej stolicy Polski. Otóż 3 listopada 1939 roku SS Obersturmbannführer Müller z krakowskiego Gestapo wezwał do siebie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Tadeusza Lech-Spławińskiego, i zażądał, aby ten zwołał na dzień 6 listopada zebranie profesorów wyższych uczelni Krakowa. Na zebraniu tym Müller miał omawiać niemiecki punkt widzenia w sprawie nauki i szkół akademickich. Profesor Spławiński zawiadomił polskich uczonych. Większość tych uczonych była dobrej myśli. Wielu wydawało się, że Niemcy chcą zaproponować jakąś formę wznowienia działalności przez polskie wyższe uczelnie. Dzisiaj z perspektywy 80 lat wydaje się to wielką naiwnością, ale trzeba mieć świadomość, że to jest początek niemieckiej okupacji, że ci mieszkający w Krakowie profesorowie nie wiedzą, co się działo we wrześniu, październiku czy listopadzie na Pomorzu, w Wielkopolsce, na ziemiach włączonych do III Rzeszy. Nie wiedzą o mordach, jakie tam dokonywano na polskiej inteligencji. Ci ludzie najczęściej pamiętali jeszcze czasy monarchii Habsburgów, pamiętali autonomię galicyjską, pamiętali niemiecką okupację ziem polskich z czasów I wojny światowej. Okupację bardzo łagodną, kiedy to Niemcy pozwolili na przykład w Warszawie na wznowienie czy utworzenie Uniwersytetu Warszawskiego. I oto 6 listopada 1939 roku o godzinie 12 w sali numer 66 Collegium Novum zebrało się 200 profesorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Sala i gmach zostały otoczone przez uzbrojonych SS-manów. Na salę wkroczył Müller i oznajmił profesorom: wszyscy zebrani, z wyjątkiem 3 kobiet, będziecie wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, nawet jakakolwiek wypowiedź na ten temat jest wykluczona. Kto stawi opór przy wykonaniu mego rozkazu, będzie rozstrzelany. Oficjalnym powodem aresztowania była rzekoma próba otwarcia uniwersytetu bez wiedzy władz niemieckich. Aresztowano 199 osób, które umieszczono w areszcie na Montelupich. Wśród uwięzionych profesorów byli uczeni tej miary, co Jan Dąbrowski, historyk, Adam Krzyżanowski, ekonomista, Stanisław Pigoń, historyk literatury, ksiądz Jan Salamucha, filozof. Wieść o aresztowaniu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego szybko rozeszła się po Krakowie. Najbliżsi natychmiast pospieszyli pod mury więzienia. Każdy chciał się skontaktować z aresztowanymi. Uwięzieni profesorowie z Montelupich trafili na Wrocławską, do dawny koszar 22. Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej, a stamtąd do Wrocławia. Przetrzymywano ich tam razem ze zwykłymi kryminalistami. W jednym z przemyconych stamtąd grypsów czytamy: szczęśliwie dojechaliśmy do Wrocławia. Proszę pozdrowić moją ciotkę. Zapewne chodzi o żonę. Jeżeli żyją, profesor Włodek prosi o powiadomienie żony. Również profesor Marchlewski prosi o zawiadomienie, że są zdrowi. Proszę zawiadomić moją ciotkę, żonę, aby spokojnie oczekiwała mojego powrotu. 27 listopada 1939 roku wywieziono profesorów do obozu Oranienburg-Sachsenhausen pod Berlinem. W straszliwych warunkach obozowych w ciągu kilku tygodni zmarło 13 profesorów. Byli wśród nich m.in. Stanisław Streicher, historyk prawa, Ignacy Chrzanowski, historyk literatury, Jerzy Smoleński, geograf. Szeroko zakrojoną akcję na rzecz uwolnienia profesorów podjął rząd polski na emigrację oraz arcybiskup Stefan Sapieha. Protestowała międzynarodowa opinia publiczna, jednak jak się wydaje, czynnikiem rozstrzygającym o wypuszczeniu z obozów 102 starszych wiekiem uczonych była interwencja faszystowskich Włoch. Włoszka Luciana Frassati dotarła do Duce Benito Mussoliniego 8 lub 9 stycznia 1930 roku i przedstawiła mu na audiencji całą sprawę. Następnie włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kilkoma notami dyplomatycznymi wstawiło się z aresztowanymi. W kompletowaniu list znaczący udział miał Watykan. Pierwsza duża grupa uwolnionych profesorów przyjechała do Krakowa 9 lutego 1930 roku. Na dworcu w Krakowie oczekiwały już ich rodziny i znajomi. Z dworca profesorowie trafili ponownie na Montelupich, gdzie zostali przebadani. Dopiero stamtąd mogli powrócić do domów. Pozostali młodsi wiekiem profesorowie zostali wysłani w lutym 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau. Wśród uwolnionych był profesor Jan Włodek, którego profesor Władysław Konopczyński tak zapamiętał. Przebył całe więzienie i obóz z gęstą miną człowieka czynu i praktyki. Miał przed sobą wielkie zadanie z zakresu odbudowy i rozbudowy Polski, o czym z innymi kolegami chętnie rozprawiał. Miał pewnie w perspektywie i rektorat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdy wracał do Krakowa, trzymał się prosto i nie bez werwy i dowcipu. Profesor Włodek już następnego wieczora po powrocie do Krakowa dostał silnej gorączki. Lekarz stwierdził zapalenie płuc. Próby ratowania jego życia zakończyły się fiaskiem. Zmarł 19 lutego 1940 roku. I tu może się rodzić pytanie, dlaczego część tych profesorów Niemcy uwolnili? Jak to się stało, że ten nacisk opinii publicznej okazał się skuteczny? Trzeba pamiętać, że to są pierwsze miesiące II wojny światowej. Wtedy jeszcze ten okres, kiedy Niemcy liczą się z opinią publiczną. Wtedy jeszcze przed podbiciem przez Hitlera krajów Beneluxu, przed opanowaniem Danii, przed opanowaniem Francji, przed wejściem w wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Hitler liczył się wówczas z opinią publiczną i międzynarodowy rozgłos sprawy spowodował, że Niemcy postanowili się cofnąć. Ale był też drugi czynnik, o którym wspominałem przed chwilą. Interwencja Mussoliniego. To jest jeszcze początek II wojny światowej. To jest jeszcze ten okres, kiedy Hitlerowi zależy na Mussolinim, kiedy Mussolini jest dla Hitlera równorzędnym partnerem. Kiedy Hitler musi się liczyć z opinią Mussoliniego, bo chce, żeby Mussolini wziął udział w planowanych przez niego operacjach wojskowych. Później, pod koniec wojny, Mussolini będzie marionetką w rękach Hitlera. Będzie kimś, kim Hitler będzie się wysługiwał, będzie kimś, z kim Hitler nie będzie się w ogóle liczył. Ale pod koniec 1939 roku, na początku 1940 roku było jeszcze inaczej. Jeszcze nacisk opinii publicznej, jeszcze nagłośnienie sprawy, interwencja wreszcie Mussoliniego mogła przynieść ten oczekiwany efekt. Mogła spowodować, że wielu polskich profesorów mogło wrócić do Krakowa, że wielu polskich profesorów mogło przeżyć II wojnę światową i potem służyć swoją wiedzą, mądrością Polakom. Bo gdyby zostali w tym obozie, pewnie wielu nie przeżyłoby II wojny światowej. Tak jak ci, którzy zginęli wkrótce po aresztowaniu na skutek morderczych warunków panujących w hitlerowskim obozie koncentracyjnym. Pozwólcie Państwo, że to wspomnienie krakowskich profesorów, podstępnie aresztowanych i więzionych 6 listopada 1939 roku, że to krótkie wspomnienie o polskiej inteligencji mordowanej na ziemiach włączonych do III Rzeszy już w pierwszych tygodniach i miesiącach II wojny światowej, zakończę wypowiedzią największego z Polaków, ojca świętego Jana Pawła II. W przemówieniu, które wygłosił 8 czerwca 1997 roku w Krakowie, z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedział: chcę przypomnieć dzień 6 listopada 1939 roku. Byłem wtedy studentem polonistyki. Jeszcze tego samego dnia znalazłem się na Gołębiej, to znaczy w naszym zakładzie. Jeszcze rozmawiałem z profesorami, profesorem Niczem, którzy spieszyli się na spotkanie urządzone przez władze okupacyjne. Tego spotkania już nie wyszli, nie wrócili do domów. Zostali wwiezieni do Sachsenhausen. To są karty, które sprawiają, że ta nasza alma mater potwierdza się jako mater. Mater, która cierpi, która składa ofiarę. Wspominam tych moich profesorów, tych zmarłych, tych z obozu, tych, którzy wrócili, a potem niedługo zmarli, i modlę się za ich życie w Bogu, bo ostatecznie każda matka temu chce służyć, ażeby spełniło się powołanie każdego człowieka, którym jest powołanie w Bogu.
Z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, puli stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha, długi łańcuch ludzkich istnień, połączony myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry wiały, obce orły na proporcjach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściekienny wznosił modły, opatrywał wóz, trzymała dumne wiersze, pisał Norwid. I kto szable mógł otrzymać, ten formował legion, wojsko. Żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna. I ruszała w pole wiara, i ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska była Polską. Żeby Polska była Polską. Żeby Polska była Polską. Żeby Polska była Polską.